Dobra, to co, czekamy?
Nie no, Mirek przecież zawsze wejdzie o takim czasie.
Dobrze, słuchajcie, odpalamy wrotki, ja muszę wszystko widzieć. O, teraz widzę wszystkich.
A czy jesteśmy już w trakcie nagrywania?
Tak.
Czyli to wszystko się nagrało, przepraszam.
Dzisiejszy tytuł spotkania, architektura.
Osobowości.
Osobowości.
Nawet pamiętałem.
Jest to dosyć...
Znak, że zostałem zaproszony.
Ciekawy temat. To jest pierwsze spotkanie, do którego musieliśmy się przygotować, ponieważ nie będziemy improwizować.
Ja konkretnie musiałem się przygotować.
Ja też.
Macie notatki?
Całe dwa ostatnie dni przygotowałem się do tego spotkania, ponieważ nie będziemy improwizować, nie będzie ściemy. To wszystko, o czym dzisiaj będziemy mówić, można udowodnić, można sprawdzić, można obliczyć i można tego doświadczyć. Więc to jest pierwsze spotkanie, w którym my musimy trzymać się pewnych reguł, tak. Informacji, które chcemy przekazać.
Zadbajmy o oświetlenie.
Zadbajmy o oświetlenie.
To jest pierwsze spotkanie.
Z tego co wiem, to oświetlenie jest albo w lodówce, albo w szafie.
Chyba w szafie, to w tej części będzie w szafie.
W lodówce jest zawsze oświetlenie. Przynajmniej w mojej.
No dobra, żeby nam przynajmniej wyświetlać się.
I teraz my będziemy dzisiaj mówili o czymś takim, co nazywa się Human Design. I jest to nauka, która na podstawie miejsca urodzenia, daty urodzenia i godziny urodzenia pokazuje, czym lub kim jest pojazd, w którym się znajdujemy. Bo do tej pory na wszystkich spotkaniach mówiliśmy o naszej świadomości, o tym, co możemy doświadczyć naszą świadomością. Natomiast ta nasza świadomość jest pasażerem, czy kierowcą pojazdu, w którym się znajdujemy. Czyli tego obszaru ciała, z którego się składa ten pojazd, ale też i obszaru energetycznego. I Human Design pokazuje nam, jak pracuje nasza energetyka. To znaczy, jakie mamy do dyspozycji urządzenia zainstalowane na naszym...
Napędowe, nawigacyjne,
tak, na naszym pojeździe.
Paliwowy przekazu, odbioru, rodzaj napędu, na którą oś, którędy do jakich przeznaczonych celów jest ten napęd, ilu pasażerów możemy zabrać, czy w ogóle jakichkolwiek.
Ale oprócz tego w naszym pojeździe są również miejsca, w które możemy włożyć jakieś dodatkowe rzeczy, czyli na przykład jak wsiądzie pasażer, który ma w swoim plecaku jakieś inne paliwo niż samochód, niż to paliwo, na którym działa nasz samochód, to my musimy wiedzieć, czy nasz samochód pojedzie na to paliwo, czy nie i czy mamy miejsce dla takiego człowieka, czy nie. To są właśnie te wszystkie niuanse, o których za chwilę będziemy opowiadać i to, w jaki sposób można z tego korzystać, bo tak naprawdę nie ma złych wzorców energetycznych. Każdy jest doskonały dla każdego z nas.
Ponieważ ja to zawsze robię za adwokata diabła, a propos ówcześnie kiedyś panującej etykietki mojej własnej, to mogę dorzucić taką jedną prawdę, że to nie jest w żaden sposób predestynacyjny sposób widzenia. Jest to akcesoryjnie przez nas traktowane narzędzie pomocy do odprężania świadomości co do tego, z czym człowiek ma do popracowania sobie. I jak mówię, nie mamy do czynienia z żadną predestynacją pod tytułem otrzymuje ktoś wzorzec i nagle powinien się załamać natychmiast, ponieważ otrzymuje już gotową instrukcję i wszystko, co chciał sobie kombinować, mu się roiło po nocach, to może sobie schować albo spuścić w kiblu. To nie jest sugestia, którą w żaden sposób sugerujemy. Najczęściej ludzie patrząc na coś takiego i nie dziwię im się często, bo to jest zdroworozsądkowe podejście i trzeba to szanować, mówią astrologia zaś jakaś znowu, tak? To co, jeszcze ktoś mi tam napisał, planety mi przeznaczyły jakiegoś... To jest podejście, które logicznie brzmi dla nas w takim zakresie, że środowisko naturalne pojazdu, jakim jest człowiek, dla świadomości, jego generacji, tworzenia, to jest generalnie cały jego wszechświat. Więc tak naprawdę bezkresne środowisko naturalne. Więc wielokrotnie swoje środowisko naturalne prenatalne traktujemy w momencie, kiedy mówimy sobie, czy matka paliła w ciąży, czy denerwowała się dużo, czy jadła mięso, czy nie jadła mięsa, czy ojciec był, czego nie było w czasie, gdy się rodziło, czy i wychowywało. Natomiast to się rozszerza dalej. Jakie było zanieczyszczenie środowiska? No niedawno wszyscy robili, kiedy ktoś mówił ekologia. W obecnej sytuacji wiadomo jest, że to, co wdychasz, teraz staje się tobą, prędzej czy później twoim organizmem. To, co jesz, również w jakimś zakresie. Następują rewolucyjne pojęcia, naukowo akceptowane coraz bardziej przez systemy naukowe na temat tego, co się dzieje z tym, co wchłaniasz i jak to wchłaniasz. I nagle, uwaga, różnic pod względem tego, że jedni mogą to jeść i dla nich to jest dobre, dla innych jest to złe i vice versa. Również tak w tej sytuacji jest to pewnego rodzaju rewolucja ekologiczno-dietologiczna na temacie wpływu układu energetycznego środowiska naturalnego w chwili, kiedy pojawiał się i budował nasz pojazd. Jeżeli nasz pojazd budowany jest w Japonii, wiadomo, jakie będzie mieć blachy. Jeżeli nasz pojazd jest budowany w Niemczech, wiadomo, jakie będzie miał silnik. Jeśli budowany jest w Chinach, wiadomo, że nie pojedzie. Natomiast ten...
To już się zmienia.
To się powoli zmienia. Bo jak sami widzimy, nie ma złego środowiska naturalnego, jest to był żart oczywiście, ponieważ w naszym systemie byle jakich fabryk nie bywa. Są po prostu różne. I proporcja kształtowania się, raz, że w każdej jest unikalna i to się zawsze okazuje. Dwa, konfiguracje są zawsze niepowtarzalne, fraktalnie wręcz. I to też się okazuje. Zero w tym przypadkowości, zero w tym predestynacji. Natomiast maksimum trzech pierwiastków, o których mówimy, czyli MOW, jest miłość, odwaga, wiara zawsze w każdym tym elemencie, co nas na tyle mocno zainspirowało, że stwierdziliśmy, że to nam bardzo silnie komponuje się z naszą własną pracą.
Właśnie, ale o dziwo dzisiaj tabelki nie będzie.
Tak.
Dlaczego?
Może zrobimy na końcu takie króciutkie przypomnienie, tak. Ze względu na to, że dzisiaj to spotkanie miało być właśnie takie poukładane i bez improwizacji, a tabelka jest czystą improwizacją.
Wbrew temu, co jedno z największych żartów naszej historii. Tabelka jest czystą improwizacją. To już sama ta nazwa jest.
Natomiast, no cóż, trzeba się również przyzwyczajać do tego, że świat się zmienia, nasze spotkania również się zmieniają i my zawsze na spotkaniach mówiliśmy o tabelkach, ale na tym nie mówimy. A co? Po prostu zmienimy tą regułę, której tak naprawdę nikt nie ustalał. Ja wiem, że ludzie się bardzo szybko przyzwyczajają do jakichś stałych rzeczy.
My też,
ale to jest pewien zaułek, bo świat się cały czas zmienia i my musimy mieć tego świadomość.
Nasza świadomość się zmienia. My w jednej ułamku sekundy stajemy się zupełnie inną świadomością zaraz następnie. Potem jesteśmy strumieniem świadomości.
I teraz słuchajcie, wyobraźmy sobie, że świat jest fabryką, w której coś produkuje się. Nieważne kto, nieważne co, nieważne jak, ale do tego, żeby ta fabryka mogła pracować, jest potrzeba kilku elementów wykonawczych. Ja nie mówię o maszynach, nie mówię o terenie, na którym ta fabryka jest postawiona i nie mówię o tym, co ta fabryka produkuje, tylko mówię o ludziach, którzy w niej pracują. Ta fabryka musi posiadać kilka typów ludzi, którzy w niej są po to, żeby ona funkcjonowała. I na tym przykładzie, bo posługuję się tym przykładem, później przejdziemy płynnie, co już jest też tradycją, do przedstawiania koncepcji, to zostawimy na razie, do koncepcji przedstawiania architektury świadomości. Taka fabryka przede wszystkim potrzebuje ludzi, którzy fizycznie coś wykonują. Czyli tych pracowników, którzy stoją przy tych maszynach i oni są predysponowani do tego, żeby przyjść codziennie na 8 godzin do tej fabryki i coś robić.
Nie automatycznie zaznaczam. Z pełną świadomością tego.
Z pełną świadomością.
Z świadomością własnych rąk, tego co one potrafią wykonać.
Natomiast cała zabawa skonstruowana jest jeszcze w ten sposób, że wszyscy ci ludzie czerpią przyjemność z tego co robią, ponieważ oni wiedzą po co do tej fabryki przyszli. Czyli tą pierwszą podstawową grupą ludzi, która musi być w fabryce, bez tego fabryka nie jest w stanie istnieć, nie jest w stanie funkcjonować, nie jest w stanie w ogóle wyprodukować czegokolwiek. To są ci ludzie, którzy pracują przy maszynach, konkretnie. Ci, którzy wykonują fizycznie te rzeczy, które fabryka produkuje. Bez nich nie ma fabryki. Fabryka nie istnieje. To jest około 70-80% ludzi na świecie. Są właśnie takimi ludźmi, którzy stoją przy maszynach i czerpią przyjemność z tego, że są w stanie coś produkować.
Są budowniczymi.
Że oni są tymi ludźmi, którzy fizycznie przykładają do każdego elementu wyprodukowanego w tej fabryce, przygotują swój palec, swoją pieczęć, swoje świadectwo tego, że istnieją. I oni z tego czerpią przyjemność. I 80% ludzi, którzy żyją na świecie, są właśnie takimi generatorami. Czyli ludźmi, którzy czerpią przyjemność z tego, że coś wytwarzają. Mało tego, oni są predysponowani do tego, żeby cały czas wykonywać pracę. Oni mają w sobie wewnętrzny motor, wewnętrzny silnik, który pozwala im wykonywać tą pracę bez stresu, bez utraty sił, jeżeli tylko robią to, co kochają, jeżeli tylko robią to, co lubią, jeżeli tylko widzą sens w tym, do czego przystawiają swoją pieczę.
Czy jest to praca tak naprawdę umysłowa? Cokolwiek by nie robił. Nie ma w tym nic automatyzmu, nie ma w tym nic powtarzalności związanej z bycia ludzkim narzędziem. To nie są chodzące maszyny. Bo można byłoby odebrać natychmiast to stereotypowo, że no cóż, jest ich większość i oni przede wszystkim robią to fizycznie. Materializowanie myśli wymaga posiadania umiejętności odczytywania tego, zanim to się zmaterializuje. Każdy generator, zanim cokolwiek zmaterializuje, widzi to w sobie. Natomiast mówię, musi kochać to, co widzi. Musi to ze sobą utożsamiać. Więc musi też, a propos tabelki, siebie kochać w tym, co robi.
Ja później jeszcze dokładnie opowiem o każdym z tych typów ludzi. W tej chwili w formie takiej obrazowej przedstawiam to na przykładzie fabryki. Żeby ci generatorzy, czyli ludzie, którzy wykonują tą pracę, mogli spokojnie podchodzić do swojego stanowiska pracy i bez zastanawiania się nad głębszymi aspektami wykonać swoją pracę, oni muszą mieć ludzi, czy osoby, które rozdają zadania, którzy kierują tymi ludźmi, którzy stoją przy maszynach, po to, żeby ten człowiek, który kocha na przykład toczyć na tokarce i dla niego jest to sens życia, ponieważ uwielbia wytaczać na tokarce różne rzeczy, po to, żeby ten człowiek nie zastanawiał się, co ma toczyć, w jaki sposób ma toczyć i co się z tym później dzieje, on potrzebuje tak zwanego majstra. Czyli człowieka, który mu dostarczy materiał, który mu dostarczy plany, który mu zabezpieczy prąd do tej tokarki, który mu zabezpieczy odbiór z tej tokarki tego materiału, który on wyprodukował. Zauważmy jedną rzecz, ten tokarz uwielbia toczyć. On nie musi wiedzieć o logistyce dostarczania materiałów i odbioru tego materiału. On ma dostać plan, on ma dostać materiał, on ma mieć swoją ukochaną maszynę, z której uwielbia korzystać i on ma toczyć. Natomiast ten gość, który zabezpiecza mu logistykę tego wszystkiego, to jest jego majster. I to są też ludzie, którzy jednym z typów ludzi, którzy żyją na świecie, to są projektorzy, jest ich 20% i oni zabezpieczają logistykę wykonywania pracy dla generatorów.
I oni mają przede wszystkim kochać generatorów. To jest już odpowiedź na pytanie, czy są ludzie predestynowani do wykonywania rozkazów. Nie.
My nie mówimy o wykonywaniu rozkazów i o armii ludzi, którzy wykonują jakieś tam zadanie zlecenia.
Zauważmy,
że każdy robi to, co lubi. Taki majster, on uwielbia kalkulować, kombinować, pokazywać ludziom, gdzie można jeszcze poprawić pewne rzeczy. To jest człowiek, który potrafi przekazać i zmotywować tych pracowników do tego, żeby oni robili to, co robią, jeszcze lepiej. Żeby oni odnajdywali w sobie jeszcze inne umiejętności toczenia, czy inne techniki toczenia, jeżeli już mówimy o tokarce. Ten majster, czyli ten projektor, to jest człowiek, który zna doskonale sposób myślenia tego człowieka, który stoi przy maszynie i pokazuje mu, w jaki sposób może jeszcze czerpać z tego więcej przyjemności, więcej radości, więcej toczenia.
Tak, no przy czym ten majster musi być uważany przez generatora za majstra, inaczej będzie do panie majstra.
I teraz tak, o ile...
Ważna zależność,
o której będziemy mówili później, omawiając poszczególne typy ludzi. Jeżeli chodzi o tą grupę, którzy są na tej hali produkcyjnej, to do tego wszystkiego potrzebny jeszcze jest człowiek, który wpada na pomysł, co można by wyprodukować, żeby to się sprzedało i żeby wszyscy ci, którzy są w fabryce, mieli z tego przyjemność, czyli tokarz, który toczy i uwielbia toczyć, majster, który uwielbia kalkulować i kombinować i odnajdywać inne drogi uzyskiwania tego samego w sposób bardziej optymalny, w sposób bardziej przyjemny i ten człowiek, który wymyśla to, co oni mają wszyscy wykonać, czyli tak zwany manifesto, który jest stworzony do tego, żeby wymyślać rzeczy. Dla manifestora nie ma problemu w tym, żeby wpaść na jakiś pomysł i wiedzieć, w jaki sposób go zrobić i sprzedać, tak żeby wszyscy byli zadowoleni. Manifestorzy są po to, żeby mówić o swoich pomysłach. To są ludzie, którzy mają w sobie moc i siłę do tego, żeby pokazywać, co może zostać zmaterializowane. To są ludzie, którzy tak naprawdę, on nie jest szefem tej fabryki, on nie jest majstrem tej fabryki, on nie jest pracownikiem tej fabryki. On jest jak ta latarnia, która pokazuje drogę, w którym kierunku ta fabryka powinna iść, żeby wszyscy byli zadowoleni. Zauważcie, że tutaj nie ma poddanych i nie ma ludzi, którzy zarządzają tym wszystkim. Bo ten manifestor, który pokazuje, w którą stronę ma iść fabryka, on nawet nie musi znać tych tokarzy albo czegokolwiek od nich chcieć. On siedzi przy swoim biurku i wymyśla rzeczy, które ta fabryka może wyprodukować. To jest jedyne jego zadanie.
Tak, to nie jest inżynieria społeczna. Ci ludzie w ogóle nie muszą się znać. Co najważniejsze, to nie jest żaden zamknięty system. To ta współzależność jest czysto spontaniczna. Wszyscy pracują dla siebie, tak naprawdę.
Każdy czerpie z tego przyjemność. Nie ma tutaj zmuszania kogokolwiek do czegokolwiek. Nie ma... Każdy robi to, do czego jest predysponowany i tak naprawdę to, co uwielbia robić.
To jest totalnie, absolutnie merytokratyczna, równa sytuacja. Nie ma tu żadnych hierarchii. To jest po prostu robienie to według własnych preferencji, według tego, co najsilniej predysponuje. Porównanie do hali produkcyjnej daje taki spójny obraz tylko dlatego, że jest po prostu najbardziej intensywnie przemawiające do wyobraźni z rozumieniem kompozycji tych wszystkich układów, kompozycji tych wszystkich sił.
I słuchajcie, i czwarty typ człowieka jest najbardziej tajemniczy, najbardziej niesamowity i najbardziej niespotykany. Ponieważ o ile tych manifestorów jest około 7-8% na świecie, o tyle ten czwarty typ człowieka, który nazywa się reflektorem, jest ich tylko 1% na świecie. Ale tacy ludzie również są.
I też nie przypadkowo pewnie 1%, bo to było dosyć
ważne. Tak, dlatego oni są tak, dlaczego oni są tak niesamowici? Ponieważ w każdej fabryce jest potrzebny tak zwany DKJ, dział kontroli jakości. My, ci ludzie, którzy to produkują, ci majstrowie, którzy zapewniają logistykę, ci ludzie, którzy wymyślają, co ma być produkowane, oni chcą mieć pewność, że to wszystko, co robią, jest dobre, ma dobrą jakość, bo to jest satysfakcja wtedy z wykonywania swoich prac. I do tego w naszym społeczeństwie służą tak zwani reflektorzy. Reflektor to jest człowiek, który jeżeli się źle czuje, to znaczy, że przebywa wśród ludzi, którzy źle się czują. Jeżeli czuje się wspaniale, to znaczy, że przebywa wśród ludzi, którzy czują się wspaniale. Taki DKJ, ten reflektor, on doskonale pokazuje stan środowiska, w którym żyje, w którym się znajduje. On jest reflektorem tego, co dzieje się w jego otoczeniu. To jest bardzo ważne, żeby w jakimś środowisku czy w jakiejś grupie ludzi był taki DKJ, ponieważ obserwując go, my wiemy, czy idziemy w dobrym kierunku, czy raczej należałoby się zastanowić nad zmianą tego kierunku, albo zmianą sposobu wykonywania naszych zadań, albo w ogóle zrewidowania podejścia do naszego życia, bo bardzo możliwe, że idziemy, weszliśmy w bramę, w której w ogóle nie powinniśmy się tam znaleźć. Trzeba się wycofać, zrobić dwa kroki do tyłu i poszukać innego rozwiązania. Taki DKJ jest bardzo ważny i to są bardzo wrażliwi ludzie.
Bardzo często.
Natomiast oni dostarczają szczęścia swojemu otoczeniu. Oni żyją dla innych i czerpią z tego niesamowitą satysfakcję. I czerpią z tego przyjemność.
Tak, podobnie. Równie żyją wbrew sobie. To, że się całkowicie podkładają dla innych, nie jest dowodem na to, że robią coś dobrego lub złego. Oni po prostu robią dla siebie. Wbrew nawet są ludzie, którzy sprzedając się na części dla innych, odzyskują odwrotny efekt. Nikt nie jest szczęśliwy, oni są nieszczęśliwi. A są tacy, którzy robiąc to dopiero, spełniają się osobiście i wszyscy dookoła również. To jest kwestia wykorzystania prądu własnej formy materializacji. I ponownie ktoś mógł zapytać, no dobra, ludzie, gadacie o tresurze Matrixa, gdzie jesteś tylko ty i twój świat. A tu nagle ta kompozycja, nie wiadomo, cholera wie, no procentów ludzi, nie, tak, gniazdo jest, kurczę, jest to już za gniazdo, za okno. Nagle ta kompozycja niesamowitej osobowości i nagle my się składamy z jakichś współzależnych od siebie struktur i nagle patrzymy na reflektora, żeby zobaczyć, gdzie idziemy, nagle pytamy projektora, czy nam to dobrze wychodzi, nagle pytamy manifestora, co mamy robić, nagle pytamy generatora, czy da się zrobić. Pytanie, jak to ma się do tego, że jestem tylko ja, panem i władcą swojego świata?
Musimy wiedzieć jedną rzecz w kontekście tego, co Olek powiedział, to jest bardzo ważne. Każdy z nas ma wolną wolę i my tak naprawdę możemy zrobić wszystko, co w danym momencie jest dla nas dostępne. Ale ta wolna wola działa o wiele fajniej, o wiele lepiej, kiedy my wiemy, w jakim pojeździe siedzimy. Bo tak naprawdę kierowca w każdej chwili może skręcić w prawo czy w lewo, wjechać w pole i doświadczyć wybojów, które są poza drogą. Tak? Czy nie lepiej jechać drogą po to, żeby dostać się do miasta, do którego akurat jedziemy, czyli do naszego celu? Tak samo wygląda nasze życie. My czasami jeździmy samochodami wyścigowymi po bezdrożach i dziwimy się, dlaczego nam tak ciężko idzie. A czasami jedziemy samochodami poterenowymi po autostradach i dziwimy się, dlaczego mamy tak mało paliwa i musimy co chwilę tankować. To wszystko właśnie zależy od znajomości tego, w jakim pojeździe siedzimy i co mamy do dyspozycji na naszym pokładzie.
Nie wiemy, jak długo tworzyliśmy to, czym jesteśmy. Są na ten temat różne przekazy, ludzie mają czasami wizje, sny na ten temat, pamiętają jakieś swoje poprzednie formy wcieleń życia lub w ogóle w to nie wierzą, ale nie mamy pojęcia, dlaczego akurat tak się stało, że dziś mamy tę formę. To, co teraz, ta forma nauki, którą tutaj komplementarnie używamy, no w żaden sposób nie mówi nam, że to jest czapa, koniec. Urodziłeś się projektorem, chłopie, nic więcej nie będziesz mógł zrobić. To nie należy do tego rodzaju, ponieważ to się również zmienia, my również będziemy się zmieniać. My będziemy trafiać w środowisko podług zapotrzebowania tego środowiska i podług naszego zarostnego zapotrzebowania. To się spontanicznie uzupełni. Ale zmiana jest rzeczą pewną. My będziemy się natomiast zmieniać w kierunku, którym dzisiaj kierują nas pragnienia i obawy. To, czego ja się dzisiaj obawiam, to, czego ja dzisiaj pragnę, jest zasiewem prawdopodobnie mojej przyszłej formy. I to, co teraz mam, jest efektem tego, czego pragnąłem i czego się bałem. Więc w wyniku czego, co robiłem, w wyniku czego, co myślałem, w wyniku tego, co odczuwałem. Więc nie ma w tym żadnej predestynacji poza moją własną tak naprawdę. Więc ja jestem kim jestem, mam to, co mam i teraz tak naprawdę to, co tutaj się rozpatruje i te metody polegają tylko na tym, jak łatwiej żyć w zgodzie z własnym produktem, czyli swoim własnym ciałem, swoją własną osobowością, którą sam sobie wygenerowałem według tego. A więc no, wypadałoby zorientować się, kiedy ten projekt wdrożyłem, kiedy go puściłem w ruch. No i jak najlepiej z niego korzystać. My działamy w absolutnej teraźniejszości. Mamy amnezję na temat tego, do czego służymy sobie sami. To jest jedno z narzędzi, żeby sobie przypomnieć, jak to działa. Przynajmniej w tym kontekście życia, w którym teraz się znajdujemy.
I słuchajcie, teraz opowiem pokrótce o każdym z tych typów ludzi, żeby zrozumieć jakby możliwości każdego z tych typów. Ponieważ to jest bardzo istotne, żeby wiedzieć, do czego służy tokar, do czego służy majster, do czego służy ten wizjoner i do czego służy dekajowy. Zacznijmy od tego tokarza. W naszym przypadku my będziemy go nazywać generatorem. To jest typ człowieka, który ma w sobie niewyczerpalne źródło energii. On jest do tego, żeby spalać tą energię, która jest mu dostarczana cały czas, non stop, bez przerwy. Tylko że człowiek zbudowany w ten sposób musi mieć jedną podstawową świadomość. Jego zadaniem w życiu jest reagowanie na to, co się dzieje na zewnątrz. On nie może dać nic od siebie, bo zawsze spotka się z frustracją, zdenerwowaniem i zgorzknieniem w taki sposób, że jeżeli on coś wymyśli, to prawie zawsze z tego nic nie wyjdzie. Jego zadanie, tak naprawdę, co jest bardzo trudne do zrozumienia dla generatorów, jest siedzenie i czekanie na sygnał. Sygnałem jest zazwyczaj pytanie.
Czy da się zrobić?
Czy da się zrobić? I on w tym momencie odpowiada, słuchając swojego serca, nie umysłu. To jest bardzo ważne, żeby rozróżnić umysł od serca. Słuchając swojego serca, on wtedy odpowiada na to pytanie tak lub nie. Przychodzi majster, czyli projektor i mówi, czy da się to zrobić. A generator na to patrzy i mówi tak. To, ten moment, w którym on powie tak, to jest zgoda na wzięcie w tym udziału. I wtedy mamy pewność, że taki generator będzie z tego czerpał przyjemność i doświadczy satysfakcji z życia.
I to jest jego autorstwo.
I to jest jego autorstwo, to jest jego autoryzowanie się w życiu. W momencie, kiedy majster przychodzi do niego i pokazuje mu coś, a on mówi nie, to chociażby nie wiadomo, jak majster go przekonywał do tego, że to da się zrobić i że to trzeba robić, to generator, nawet jak w końcu zgodzi się i to zrobi, będzie czuł dyskomfort. On robiąc to, będzie wiedział, że to nie jest tak, jak powinno być. Generator jest od tego, żeby robić rzeczy, które kocha. I wtedy to niewyczerpalne źródło energii, które w nim jest, zawsze będzie wypalało się w sposób zgodny z jego świadomością, zgodny z jego sercem, zgodny z jego miłością. To jest bardzo ważne, żeby każdy, kto jest generatorem, to zrozumiał, bo w przeciwnym wypadku generatorzy będą żyli we frustracji. Jeżeli generator czuje frustrację, to znaczy, że jest w miejscu, w którym nie powinien się znaleźć. I musi natychmiast zrewidować to, co robi, w jakim miejscu jest i z kim się zadaje.
Dla kogo to robi przede
wszystkim? I dla kogo to robi.
To jest ważna sprawa przede wszystkim, bo generatorzy są wyznacznikami poczucia realizmu. Oni powodują, że rzeczy stają się materialne. Więc oni stają się autorami sytuacji na poziomie materii. Strasznie ważna funkcja, jeżeli żyjemy wśród materii.
To jest sól ziemi. Bez niej nie istniałoby nic. Bez generatorów nic by nie powstało.
Jesteśmy otoczeni efektem działania generatorów cały czas, bez przerwy. W większości przypadków jesteśmy owocem również my, częściowo, poprzez interakcję. Jest, to jest piękne fanfary na potwierdzenie tego, co mówię. Ale absolutnie się nie dziewam. Jest ta właśnie siła, co najważniejsze, stąd słowo realizm, czyli zgodne z rzeczami. Rzeczywistość, też słowo jest bardzo ważne, ono oznacza widzenie rzeczy. A więc to jest, realizm jest zawsze względny, ale jest tak względny, jak bardzo my to rozumiemy. A rozumiejąc, że twórcy, materializatorzy świata powodują, że świat staje się materialny w takiej formie, a nie innej, nie będziemy się już dziwić, dlaczego rzeczywistość jest odbierana jako rzeczywista dopiero wtedy, kiedy wygląda tak, jak ją wytworzą generatorzy. Dlatego to najczęściej z ich ust pada słowo, takie jest życie. Albo fakty są faktami. Albo pewnych spraw pan nie zmienisz. Albo wyżej nie podskoczysz. To są słowa rzucone często przez ludzi, którzy muszą dotknąć, zrozumieć lub wiedzieć, że oni to ulepią. Bo wcale nie musi to być dla nich coś, co już istnieje. Wystarczy, że oni są w stanie uwierzyć w to, że to się da wygenerować.
Podsumowując ten typ człowieka, jakim jest generator. Po pierwsze, generator musi mieć świadomość, że ma w sobie niespożytą energię. To jest tak, jakby miał wmontowany reaktor atomowy, który nigdy się nie wyczerpie.
Wystarczy, by wiedział, że ma.
Po drugie, musi wiedzieć, że jest stworzony do robienia rzeczy, na które się godzi. Jeżeli będzie robił rzeczy, które w stosunku do których się nie godzi, będzie nieszczęśliwy. On musi wypowiedzieć to sakramentalne tak, żeby robić rzeczy z przyjemnością i z satysfakcją.
Znów zero masówki. Najważniejsza sprawa, żeby każdy był indywidualnie szczęśliwy. Nie ma żadnej zbiorowej recepty na szczęście. Nie istnieje stado generatorów, żadne lemingi. To jest tak naprawdę, że nie ma stada baranów. Można co najwyżej zrobić stado baranów z ludzi, ale to będzie stado nieszczęśliwych generatorów. Stado nieszczęśliwych, posłusznych generatorów, więc Matrix, człowiek bateryjka, tego właśnie...
Tak, większość generatorów siebie postrzega, że są takimi ludźmi, którzy są wykorzystywani, ze względu na to, że robią rzeczy, których nie kochają, a gwarantuję wszystkim, którzy to słuchają, że jest na świecie wystarczająca ilość tokarzy, wystarczająca ilość ludzi, którzy uwielbiają na przykład sprzątać, bo lubią porządek, czy wystarczająca ilość ludzi, którzy będą pielęgnować kwiaty, ponieważ uwielbiają patrzeć, jak kwiaty rosną w dobrym środowisku. Jest wystarczająca ilość wszystkich ludzi, którzy są potrzebni na świecie po to, żeby ten świat się rozwijał. Natomiast jeżeli chodzi o generatorów, jedna bardzo ważna rzecz dla generatora. Generator czuje satysfakcję wtedy, kiedy przychodzi do domu wieczorem, kładzie się i zasypia natychmiast. Wtedy jest sygnał, że wykonał wszystko, co miał wykonać w danym dniu.
Bezsenność jest sygnałem,
że powinien sobie dołożyć jeszcze, żeby być szczęśliwy. Generator jest wtedy szczęśliwy, kiedy kładzie się do łóżka i zasypia natychmiast.
Metoda sportowa, dajmy na to. Dwie metody treningowe. Jeden sportowiec jest sfrustrowany, kiedy wyczołguje się na czworakach z sali ćwiczeń. Nic nie zrobił, oblewają mu ręce, nie ma pojęcia, gdzie był i co robił. Natomiast drugi wyczołguje się na czworakach i żega ze zmęczenia, jest szczęśliwy, bo wie, że nie zmarnował dnia. To są dwa różne metody ćwiczeń, dwie różne metody rozwoju fizycznego i niektórzy muszą się zmęczyć, niektórzy muszą tylko czuć, że rozwijali się w jakimś tam przestronnym kierunku, rozwijali jakiś system, pracowali w jakiś świadomy sposób i nie wypluli płuc. To są ten, który żygał ze zmęczenia i szczęścia jednocześnie, to było najczęściej właśnie tym, o którym teraz mówię.
Natomiast najtrudniejsze dla generatora jest zrozumienie tego, że musi poczekać na pytanie. Ten czas oczekiwania czasami może trwać dzień, czasami tydzień, czasami rok. Ale gwarantuję wszystkim generatorom, że warto na to poczekać, bo tylko wtedy oni poczują smak swojego życia, smak samego siebie. Jeżeli rada dla generatorów, jeżeli znajdują się w sytuacji, która budzi w nich frustrację, to należy się zatrzymać i poczekać. Poczekać na pytanie. Jeżeli ktoś jest generatorem, to niech spróbuje się zatrzymać, usiąść na wersalce i posiedzieć tam 2, czy 3, czy 4 dni, czy tydzień, jeżeli będzie potrzeba.
Pomarnować czas, tak. To jest zrobić to, czego nienawidzę najbardziej.
Pytanie na pewno przyjdzie i na pewno będzie trzeba dać odpowiedź. Ze względu na to, że generator jest tak skonstruowany, że ten silnik, który w nim cały czas działa, on przyciąga pytania. Ale on przyciągnie pytanie wtedy, kiedy generator stanie, nie będzie się poruszał, tylko stanie i poczeka na to pytanie. Bo większość pytań nie jest w stanie generatora dogonić, bo on się tak szybko porusza.
Jak elektron. Tak.
Jeżeli nie wie o tym, że jest generatorem.
On musi się dać zlokalizować rzeczywistości, pytanie, którą ma. Tak. I Lennon jest ważnym generatorem, powiedział coś bardzo fajnego. Czas zamarnowany z radością i satysfakcją nie jest czasem zmarnowany. A to był człowiek, który przede wszystkim zawsze koncentrował się w całym rozwoju, nie grupą, tylko przede wszystkim tym, jaką miał wizję i co do niego przemawiało. Jak trzeba było odłączyć się od bardzo słabnego i znanego i dobrze funkcjonującego zespołu, zrobił to. Bez żadnego wahania. Zainspirowany zresztą.
I zwróćcie uwagę, że to był bardzo wartościowy człowiek również. Bardzo dużo fajnych rzeczy zrobił. Pomimo tego, że w naszym przykładzie my generatora pokazaliśmy jako tego tokarza, który stoi przy tokarce. Lennon był tokarzem. Lennon był człowiekiem, który uwielbiał toczyć, czyli on uwielbiał tworzyć muzykę, uwielbiał się zastanawiać, uwielbiał coś mówić. To była jego jakby codzienna praca. Ale on nie zafunkcjonowałby tam w tym zespole, gdyby nie pewne jeszcze inne elementy, które złożyły się na jego życie.
Z pytaniem, czy da się zrobić taką muzykę, czy da się tak grać, czy to w ogóle ktokolwiek będzie tego chciał. No więc na to, kto tego chce, odpowiadał kto inny. Na to, czy to się da zrobić, odpowiadał on sam. I on zawsze odpowiadał w jeden prosty sposób, bez wahania. Zresztą to chyba jego cytat jest, prawda? Ostatnie spotkanie, ktoś zacytował Lennona. Dosyć mądry sposób zresztą, nie ty?
Ja cytowałem.
Ty cytowałeś Lennona, tak. Że jego celem w życiu jest
najważniejszy być szczęśliwy.
Tak.
I to jest podstawa działania generatora. On musi czuć miłość do tego, co robi. Tak. I to jest sens życia każdego generatora. Każdego człowieka, który ma w sobie tą niespożytą energię, którą należy właśnie spożytkować na robienie rzeczy z pasją. A może jest w drzwiach?
Ale to ma sens, ponieważ zwróćcie uwagę, do jakiego stopnia odbija się to na rzeczywistości materializowanej właśnie przez ten rodzaj profilu architektonicznego osobowości. Że to, w jakim świecie żyjemy, w warunkach materialnych, w warunkach kultury materialnej, jest często odbiciem tego, jak czują się generujący go ludzie. Do jakiego stopnia działają w zgodzie z tymi, robią to, co kochają. Czy na przykład mamy świat, nie wiem, rzemieślników robiących coś z miłości do tego, co robią, czy mamy świat zapychających niewolników w galerach korporacyjnych, fabryk na przykład i cały czas uciskających tę samą formę, nie mając pojęcia, po co to robią, a robiących to, ponieważ uważają, że to wszystko, na co ich stać. Więc kolejny na przykład, to nie chodzi nam o to, żeby zdefiniować 60 parę procent społeczeństwa ludzkiego jako urodzonych wykonawców czyichś rozkazów. To jest kolejna, to jest dowód na to, że wszędzie jesteśmy tak naprawdę twórcami i że to jest 67% twórców. To są prawdziwi rzemieślnicy życia i oni muszą czuć miłość własnego rzemiosła przede wszystkim, że oni kochają własny produkt.
Bez generatorów nic by się nie zadziało. To są najważniejsi ludzie na świecie. To jest sól tej ziemi.
Że tak, to sól w oku tej ziemi.
Słuchajcie, tyle o generatorach na razie. Prawdopodobnie jeszcze nie raz wrócimy do tego tematu.
O, jeszcze będzie naprawdę temat poruszany, jak się okaże, że ten ów jest generatorem po tym, jak go wrzucimy na róż. I no i wtedy będzie więcej rozmów.
Następnym typem człowieka, czy tą architekturą świadomości, którą chcielibyśmy...
jest projekt.
Chcielibyśmy omówić, to jest 20% ludzi na świecie, jakimi są projektorzy. My tutaj przytaczamy pewne cyfry, pewne nazwy, ale okazuje się, że to zostało sprawdzone i rzeczywiście tak jest i my mamy na to dowody, bo zaczerpnęliśmy je z internetu, dlatego tak pewnie o tym mówimy, ze względu na to, że to nie jest coś wymyślonego, to rzeczywiście jest sprawdzone. Kim jest projektor? Projektor to jest człowiek, który nie posiada w sobie silnika po to, żeby wykonywać pracę. On, jeżeli zostanie wysłany na 8 godzin do pracy 5 dni w tygodniu, w wieku 40 lat albo się bardzo mocno rozchoruje, albo po prostu zejdzie, ze względu na to, że on nie jest do tego przystosowany. Powiedzmy, do 40 da radę.
Żeby uczyć własnego środowiska, własnego otoczenia, żeby zbadać, czy to jest naprawdę potrzebne.
Większość projektorów myśli, że są generatorami, czyli że kochają to, co robią.
A myśli tak dlatego, że odczuwa bardzo silnie to, co się do nich mówi i bardzo szybko się utożsamia z tym, co się do nich mówi. Bardzo długo uczy się siebie poprzez fakt niebrania zbytnio do siebie prawd, które się do nich mówi.
O ile generator ma odpowiedzieć na pytanie, i wziąć udział w realizacji odpowiedzi, o tyle projektor musi zostać zaproszony.
Jak pan?
W przeciwnym wypadku jego świadomość zostanie pozbawiona radości życia i dla projektora takim wyznacznikiem tego, czy jest w dobrym miejscu, jest to, czy czuje zgorzkniałość, czy nie. Czy czuje tą gorzką tabletkę, jaką jest świadomość tego, że to, co robi, nic nie daje. On też nie powinien sam z siebie generować jakichś rzeczy, które są do zrobienia, tylko powinien również usiąść i zaczekać na zaproszenie. Bo wtedy dostaje tak zwany glejt wykonywania swojego zadania. A jakim zadaniem jest bycie projektorem? A mianowicie, jeżeli projektor zostanie zaproszony do jakiegoś środowiska, to on po pierwsze ma glejt do działania, bo został zaproszony, a po drugie ma takie umiejętności, że jest w stanie dostrzec w każdym z tych ludzi, którzy go zaprosili, ich ukryte moce, ukryte talenty, czy drogi, których ci ludzie nie są w stanie zobaczyć. Projektor, jak sama nazwa wskazuje, pokazuje ludziom, gdzie jeszcze można odnaleźć przyjemność w życiu.
To jest pytanie, na przykład to są psychoterapeuci, to są często nauczyciele i to nie mówię czysto profesjonalnym profilu tego słowa, bo nie chodzi o to, że generator nie może być nauczycielem, chodzi tylko o to, że w tym układzie oni często pełnią taką funkcję. To jest ta ulubione słowo, które też przyjąłem od jednego z swoich nauczycieli, prawda dynamiczna. Niektórzy z nas na pewno wiedzą, o co chodzi. Chwalenie kogoś za coś tak długo, aż ten ktoś zacznie wykazywać tę umiejętność. I to jest często właśnie umiejętność projektora. On się pojawia w środowisku, on jest mile widziany, a więc ktoś ufa jego opinii, jego zdaniu, przemawia do kogoś jego intencja i mówi, dobra, no to daj mi jakąś radę, bo ja nie wiem, gdzie jestem, nie wiem, co ze mną jest, nie wiem, na co mnie stać. I ten człowiek często nie umiejąc za grosz tego, co mówi, potrafi człowiek, do którego on mówi. On wcale nie musi odzwierciedlać jego umiejętności, on wcale nie musi być tak, jak ten człowiek sprawny w tych rzeczach, o których ten wie, że jest sprawny. Ale mówi mu, słuchaj, ty możesz poruszyć góry, jesteś w stanie to zrobić, jeżeli tylko wystarczająco silnie będziesz w tym kierunku podążać, jeżeli tylko zapomnisz o innych sprawach, jeżeli nie będziesz sobie wtłukł do głowy takie rzeczy, zapomnij sobie, to na to cię stać, możesz to zrobić. To tak może być zrobione. Wtedy ta osoba dostaje przekaz, on dostaje projekcję siebie samej. Dlatego projektorzy tak bardzo silnie czują osoby, z którymi rozmawiają. Oni są bardzo mocno nastawieni na tym, z którymi rozmawiają. Jeżeli ktoś was naprawdę słucha, a zaraz potem z rozmowy z tym człowiekiem wychodzicie w przeświadczeniu, no tak. To znaczy, że to była rozmowa z całkiem spełnionym projektorem.
Projektor to jest bardzo niebezpieczny zawód, powiedziałbym, typ. Jeżeli ktoś został jakby obdarowany byciem projektorem, to musi mieć świadomość kilku rzeczy, zwłaszcza doświadczeń, które są skierowane w jego kierunku od osób najbliższych. Ponieważ ludzie, którzy żyją z kreatorem długo, są jego najbliższymi, zazwyczaj postrzegają go jako człowieka niestałego, człowieka niedotrzymającego słów i człowieka, który jest leniwy. Ja zaraz wytłumaczę, dlaczego żadne z tych słów nie ma prawa bytu, jeżeli chodzi o tą niestałość. Projektor to jest takie stworzenie, które w momencie, kiedy wchodzi, kiedy zostaje zaproszony do innych ludzi, on natychmiast u niego się uruchamia antena, która bada stan ducha każdego z tych osób i jego świadomość się rekonfiguruje w taki sposób, żeby ci ludzie usłyszeli dokładnie to, co mają usłyszeć. W momencie, kiedy taki projektor wychodzi z jednego środowiska, idzie w drugie środowisko, znowuż się rekonfiguruje do tego środowiska i znowuż mówi ludziom to, co mają usłyszeć. Ktoś, kto jest bardzo blisko projektora, odbiera to jako brak stałości w jego przekonaniu.
Kameleonizm. Wreszcie.
Kameleonizm, ponieważ projektor nie jest skonstruowany do tego, żeby wymyślać reguły, tylko żeby pokazywać ludziom i możliwości i drogi. A to może robić tylko wtedy, kiedy jest się w stanie dopasować,
dostroić
do otoczenia. Jak on to robi? Projektor ma w swoim wzorze energetycznym bardzo dużo pustych miejsc, niezdefiniowanych. On wchodząc w takie środowisko, do którego został zaproszony, jakby jest napromieniowany tymi energiami i jego świadomość zaczyna myśleć i analizować te energie i on zaczyna wysyłać na zewnątrz informacje, które przeanalizował, które zostały mu dostarczane na zewnątrz i które on jakby anihilował, czyli potraktował jako swoje w tych pustych miejscach swojego wzoru energetycznego. Wtedy on jest w stanie pracować w taki sposób, żeby ci ludzie usłyszeli, jakie są drogi, jak to można zrobić, jak to można polepszyć. Tak jak ten majster w tej fabryce mówi tym tokarzom, jak można i co można, w jaki sposób można to zrobić, a oprócz tego jeszcze ten projektor jest w stanie im zabezpieczyć materiał do tego, żeby oni to zrobili i odbiór tego materiału. Ale uwaga, w momencie, kiedy taki projektor wchodzi w takie środowisko, on zostaje naświetlony obcą energią po to, żeby wykonać swoją pracę. I ta obca energia po wykonaniu pracy jest toksyczna dla tego projektora. On musi tą energię wypromieniować. I co służy do tego, żeby projektor pozbył się tej energii po wykonaniu pracy? Mianowicie zazwyczaj projektorzy potrafią sobie uciąć drzemkę w ciągu dnia na przykład. Co jest dla bliskich projektora, którzy są na przykład generatorami. Niech projektor ma żonę generatora. Generator to jest człowiek, który chce cały czas pracować i który nie uznaje chwili, w której można stanąć i nic nie robić. Tak? A jej mąż to jest projektor, który musi się w ciągu dnia położyć na 15 minut, bo w przeciwnym wypadku...
A jak się to zdarza kilka razy dziennie?
To znaczy, że ma się zdarzyć
kilka razy.
Tak, dokładnie.
I dziecko mnie bardzo dziwnie odbiera.
Dojdziemy do tego, bo równie dobrze możesz być jeszcze kimś innym. Ale
rozumiem, to nie jest koniecznie tylko projektor.
Natomiast słuchajcie, projektor do tego, żeby wypromieniować tą toksyczną energię, która się w nim nazbierała po to, żeby wykonać to swoje zadanie, musi tej energii się pozbyć i do tego służy właśnie sen. I po pierwsze, projektor ma prawo się w ciągu dnia położyć i zdrzemnąć, nikt mu nie powinien złego słowa na to powiedzieć, ponieważ on wykonuje swoją pracę. On wchodzi do toksycznego miejsca po to, żeby pokazać innym ludziom, co mogą zrobić, potem z niego wychodzi, musi się tych toksyn pozbyć, bo w przeciwnym wypadku te toksyny zaczną go zżerać od środka.
Znaczy, powiedziałbym nawet w ten sposób, to nie jest dla niego toksyczne, gdy on jest aktywizowany. Ale w chwili, kiedy on, ponieważ on się staje środowiskiem, w którym się znajduje, to w tej sytuacji nie jest to dla niego toksyczne, ale on w pewnej chwili wraca do siebie. I to zaczyna być dla niego, jak zużyty olej w samochodzie.
Jest jeszcze jedna ciekawa cecha odpoczynku projektora. Mianowicie, taki projektor, zanim zaśnie, on musi się położyć w pozycji horyzontalnej i przed snem, przynajmniej przez godzinę, półtorej godziny, tak być, żeby przygotować środowisko do działania, wydalania tych toksyn. W momencie, kiedy on się położy i natychmiast zaśnie, to jest tak, jakby on zamknął się w tych toksynach. One nie mają czasu przyzwyczaić się do tego, że on leży i że za chwilę będą mogły wypłynąć na zewnątrz. Jest jeszcze jedna rzecz bardzo istotna dla projektorów. Oni nie mogą się położyć w momencie, kiedy są zmęczeni, bo wtedy już jest za późno i nie zasną. Będą cierpieli na bezsenność. Projektor po wykonaniu pracy musi się położyć jeszcze wtedy, kiedy nie jest wyczerpany. Bo wtedy dopiero jest w stanie te toksyny z siebie wydalić w odpowiedni sposób. Czyli są ludzie, którzy przed snem kładą się do łóżka i czytają gazetę. oglądają telewizję, albo nie wiem, no, na iPadzie oglądają sobie internet. To jest zupełnie normalne. On przyzwyczaja wtedy ciało i te wszystkie rzeczy, te toksyny, które w nim są, do tego, że za chwilę zaśnie. To jest pewien proces i to jest zupełnie naturalne.
Zastawki mu się ustawiają do wyrzucania, na wydalanie. Zresztą to jest też taki typ osobowości, dla którego jeśli ktoś jest świadomy i dość samodzielnie ten profil sobą reprezentuje, wie, w zgodzie ze sobą żyje, to bardzo często tacy ludzie mówią, ja wolę nic nie robić niż markować robotę. Czyli nie czują się źle, jeśli przez tydzień nie ruszą palcem w jakiejś sprawie, tylko dlatego, że wiedzą, że będą stali i przestawiali. No to generator widzi w tym sens. Bo jeżeli zacznie tak robić, to nagle pomyślisz, że będę podłączyć turbinę. Jak podłączyć turbinę, będzie miał prąd. O! Prawda? Nie, w przypadku projektora to jest... W końcu trzaśnie tym o ścianę i tak się skończy. Więc dla nich lepiej to zostawić, jak mówię, włączyć słuchawki, przemedytować, postawić zastawki na wydalanie oleju i zasnąć.
Przede wszystkim rada